Dzieci zasłuchały się i jeszcze zostały. Dobrze, pozwolimy im wyjść. Przejdziemy do rozważania Bożego Słowa. Jeżeli regularnie uczęszczacie w niedzielę, to wiecie, że jesteśmy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w kazaniu na górze i rozważamy sobie błogosławieństwa Jezusa. Błogosławieństwa Jezusa. I w ostatnią niedzielę rozpoczęliśmy werset 8. I kochani, im bardziej się zagłębiamy w te błogosławieństwa, to śmieję się sam do siebie, że na początku miałem w planie, aby te wszystkie błogosławieństwa umieścić w jednym kazaniu. Nie dlatego, że chciałem, by było takie długie, ale myślę, ileż można powiedzieć na temat tych błogosławieństw. Przecież można je odczytać, powtórzyć, podkreślić, zamknąć. Amen. Ludzie wiedzą, o co chodzi. Ale im bardziej się zacząłem zagłębiać w poszczególne zdania i słowa, które Pan Jezus wypowiedział, ilu z was doświadczyło tego, że słowa Jezusa są tak treściwe, że wręcz brakuje życia, żeby dotarło całe znaczenie tego, co Jezus miał na myśli, kiedy mówił. I w ostatnim tygodniu szok, ponieważ nawet wersetu jednego nie mogliśmy skończyć, tylko połowę sobie powiedzieliśmy, a mianowicie błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I dotarliśmy tylko do czystego serca i powiem wam, że wszystkiego nie powiedziałem. Ile można naprawdę o sercu powiedzieć? Jak ważnym jest serce? O serce opiera się wszystko. Czy coś ma wartość, czy też nie ma wartości. Jeżeli nawet ktoś coś dobrego robi, a wyczujemy, że nie robi tego z serca, przestaje mieć to znaczenie. Ktoś nam komplement powie i wyczujemy, że w sercu wcale tak nie myśli. Komplement pozostaje bez znaczenia. A więc serce tak bardzo ważne i zdefiniowaliśmy sobie, że to czyste serce to nie jest serce, które osiągnęło pewnego rodzaju czystość moralną, tak jak ludzie pracują nad sobą, ażeby mieć to serce, które jest bardzo religijne, bardzo takie pobożne, w takim ludzkim znaczeniu serce, które może nie pozwoli sobie, ażeby człowiek stracił panowanie, żeby jakieś niewłaściwe słowo powiedział. I dlatego, że nad tym pracowali już faryzeusze, którzy opanowali swoje usta do takiej perfekcji, że potrafili być w środku rozgniewani, rozwścieczeni, a na zewnątrz ciągle mogli wypowiadać słowa błogosławieństwa. I to jest nic nowego. W Starym Testamencie Bóg się przez proroka skarży i mówi, że lud ten wprawdzie wielbi mnie czym? Ustami, a sercem jest co? Daleko ode mnie. Bóg nie powiedział, że wielbienie Boga ustami jest niewłaściwą rzeczą. I tak mi się wydaje czasem, że niektórzy myślą, że to jest to, co Bóg powiedział i mówią, to ja będę go sercem wielbił i stoimy, żadnej reakcji, jak posągi takie z muru zrobione, jak słupy i w sercu wielbimy Boga. Nie, to, co w sercu musi wyjść i Pan Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. I nie mamy opanowywać naszych ust na zasadzie nauczenia się, aby z naszych ust wychodziło to, co ludzie chcą słyszeć, mimo tego, że jest coś innego w sercu, ale mamy skupić się na naszym sercu, aby zawartość serca była taka, że kiedy prawdziwie wyjdzie to przez nasze usta, było to do przyjęcia przede wszystkim dla Boga, a także i dla ludzi. A więc czyste serce to jest serce otwarte, serce szczere, serce usiłujące dostać się do Boga, które mówi taki, jaki jestem. Dzisiaj śpiewaliśmy, przyjdź taki, jaki jesteś, aby co? Wielbić Boga. Ponieważ coś się dzieje, kiedy przychodzimy do Bożej obecności. I tak jak niektóre z tych błogosławieństw mogą się wydawać, że brzmią tak, a Pan Jezus ma na myśli tak naprawdę coś innego. Na przykład 7 werset, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I na podstawie reszty nauki Jezusa udowodniliśmy sobie, że nie okazujemy miłosierdzia po to, żeby zyskać miłosierdzie, ale motywem okazywania miłosierdzia jest to, że miłosierdzie zostało nam wcześniej okazane. Oczywiście efektem ubocznym jest, że kiedy okazujemy miłosierdzie drugim, wtedy jest nam miłosierdzie okazywane, ale to nie jest celem w życiu, to nie jest motywem. Bóg okazał nam miłosierdzie, przebaczył nam i wtedy idziemy i drugim okazujemy miłosierdzie. Znowuż, 8 werset, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tak naprawdę dzisiaj zobaczymy, co się dzieje z człowiekiem, który ogląda Boga. I dlaczego obietnica oglądania Boga jest błogosławieństwem dla ludzi czystego serca? Prawda jest taka, że oglądanie może być drażniące lub kuszące. Kiedy diabeł przyszedł do Ewy i mówi, że ty źle zrozumiałaś słowa Boga, jeśli chodzi o niespożywanie owocu z drzewa poznania dobra i zła, jest napisane, że Ewa spojrzała na ten owoc i rzeczywiście owoc był przyjemny dla oczu, dla oglądania. Oglądanie może być bardzo kuszące i może spowodować, że wyciągamy rękę po to, po co nie powinniśmy. Na przykład Mojżesz oglądał ziemię obiecaną, lecz do niej nie wszedł. Nie wyobrażam sobie, aby oglądać coś i ktoś mi mówi, słuchaj, to mogło być twoje, ale zawaliłeś w życiu i nie będzie to twoje. To nie dla ciebie. Jest to drażniące. Wolałbym tego nie oglądać. Szatan pokazał Jezusowi wszystkie królestwa świata, jest napisane, kusząc go w zamian za oddanie mu pokłonu. A więc oglądanie nie zawsze jest dobre i pożyteczne, więc dlaczego oglądanie Boga miałoby być dobre, szczególnie, że są pewne sprawy, na które nie wolno nam patrzeć. Kiedy chodziłem do szkoły i pewny jestem, że do dzisiaj się uczy ludzi i też uczniów w szkołach lub w miejscach, gdzie wiele jest ludzi, w szpitalach, na uniwersytetach, że na przykład nie wolno patrzeć na wybuch nuklearny. Wiedzieliście o tym? Ktoś powie, co za różnica, czy będziemy patrzeć na to, czy nie, prawda? Ale gdyby nawet ktoś w jakimś schronie był i był w stanie patrzeć na ten wybuch, to podobno ta jasność tego wybuchu jest tak szkodliwa dla wzroku, że można oślepnąć. A kiedyś obserwowałem, jak niedaleko domu, jak byłem mały, odbywało się spawanie. Tak mi się to podoba. I dopiero jeden z pracowników podszedł do mnie i mówi, nie patrz na to. Widzisz, że ten, który spawa, ma taką czarną maskę. A nie wolno patrzeć na to. A więc są rzeczy, na które nie powinniśmy patrzeć, bo możemy oślepnąć. Ilu z was zna legendę o Lady Godiva, Godiwie? A legenda nam mówi, że żona Lady Godiva, saksońskiego hrabiego Leofica III, księcia miasta Coventry z Anglii. Leofic był postacią historyczną, ale wydarzenie jest legendą, który nałożył bardzo wysokie podatki na ludzi. I Lady Godiva poczuła litość nad tymi ludźmi i zaczęła wstawiać się, prawie jak królowa Ester. Wstawiała się o ludzi, aby zaniżył te podatki, ponieważ nie byliby w stanie płacić. I ten wredny, wstrętny despota zgodził się spełnić prośbę swojej żony pod warunkiem, że upokorzy ją za to i kazał jej, aby zgodziła się, że na koniu nago przejedzie przez miasto. I ona zgodziła się dla dobra ludzi, żeby obniżył te podatki. Ale legenda nam mówi, że mieszkańcy Coventry tak kochali i szanowali ją, że nikt nie wyszedł z domu. On myślał, że nagle jak ludzie się dowiedzą, że taka księżniczka będzie przejeżdżać, wszyscy wyjdą i nagle ona będzie upokorzona. Nikt nie wyszedł z domu, ludzie pozamykali sukiennice. Ale miejscowy krawiec postanowił podglądnąć i wykorzystać sytuację i legenda mówi, że kiedy ją zobaczył, został porażony ślepotą. Są rzeczy, na które nie powinniśmy patrzeć. Kiedy Mojżesz z pobudek braku wiary w Słowo Boże zażyczył sobie, aby zobaczyć Boga. W drugiej księdze Mojżeszowej w 33 rozdziale mamy napisane, że otrzymał odpowiedź, że nie możesz oglądać mojego oblicza, gdyż człowiek nie może oglądać Boga i pozostać przy życiu. Więc dlaczego oglądanie Boga, gdzie Pan Jezus powiedział, że będą oglądać Boga, miałoby być błogosławieństwem, jeżeli mogę być porażony ślepotą, paraliżem, upaść, być martwy, stracić życie? Tak naprawdę mamy sytuację, gdzie święty Jan Apostoł, który został zesłany na wyspę Patmos, ma widzenie. Widzi Chrystusa, jest napisane, że kiedy zobaczył Chrystusa w takiej chwale, w jakiej mu się objawił, padł przed nim, Słowo Boże mówi, jakby co? Martwy. Dlaczego oglądanie Boga miałoby być błogosławieństwem, jeżeli jest tak niebezpieczne, że tak powiem, podglądanie Boga? W przypadku Mojżesza Bóg pozwolił Mojżeszowi, aby obejrzał część jego chwały i zobaczył go z tyłu w tym samym czasie, kiedy osłaniał go Bóg swoją prawicą w skale. Pozwolił mu, ale mówi, w całości nie możesz mnie zobaczyć. Kochani, chciałbym powiedzieć, zanim przejdziemy dalej, że nadchodzi dzień, gdzie każdy z nas będzie musiał się zobaczyć z Bogiem twarzą w twarz. I Pismo Święte mówi, że każdy z nas stanie przed Bogiem. Jest pytanie tylko, czy staniemy przed Nim jako przed sędzią skazującym nas, czy przed sędzią chwalącym nas. Jedni usłyszą, odejdźcie precz ode mnie, czyniący nieprawość, odejdźcie w ogień wieczny, kaść wieczną, w miejsce przygotowane diabłu i jego aniołom. Tak Słowo Boże mówi. Inni znowuż, którzy staną przed Bogiem, jest napisane, że usłyszą, dobrze sługo wierny, wejdź do radości Pana swego. Staniemy twarzą w twarz przed Bogiem. Jest pytanie tylko, co od Niego usłyszymy. Ale na teraz chciałbym się skupić na temat prawdy oglądania Boga tutaj na ziemi. Kochani, jest możliwym, ażeby zobaczyć się z Bogiem. Ale pozwólcie, że zwrócę uwagę na pojęcie oglądania i widzenia. Na przykład, po co chodzi się do zoo? Do zoo chodzi się po to, żeby oglądać co? Zwierzęta. Taka prosta prawda. Chodzi się, żeby oglądać zwierzęta. I gdybym powiedział, widziałeś lwa, każdy by powiedział, pewnie, że widziałem lwa, widziałem słonia, widziałem małpę. Oglądałem to. Ale czy o takim oglądaniu Pan Jezus mówi, o takim oglądaniu Boga, tak jak ludzie idą do zoo, z daleka oglądają coś, wracają i tylko dzielą się tym, jak to wyglądało. Jest ciekawe znaczenie, jeśli chodzi o słowo widzieć albo widzieć się. I po polsku trzeba dodawać to słowo się. Na przykład w języku angielskim jest tylko jedno słowo, see and see. See God, ale też jak jeżeli ktoś jest chory, to mówi idę, żeby see doctor, zobaczyć doktora. I po polsku dodajemy to słowo się, zobaczyć się z lekarzem. I kochani, gdybym wam powiedział, że w tym tygodniu widziałem prezydenta Busha, każdy powiedział, no my też pewnie w telewizji, albo może przejeżdżał z daleka. Ale gdybym wam powiedział, że w tym tygodniu widziałem się z prezydentem Bushem, co to dla was oznacza? Prawda? Miałem z nim spotkanie. I był tak wdzięczny, że poświęciłem mu czas. A dzięki, widzę, co myślicie o mnie. Kiedy Pan Jezus mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, Pan Jezus nie ma na myśli, będą oglądać tak, jak się w zoo ogląda z daleka zwierzątka, ale błogosławieni czystego serca, albowiem oni zobaczą się z Bogiem. Czujecie różnicę? Wróćmy na chwilę do tego zoo. Chodź do zoo. Udostępnię ci możliwość zobaczenia się ze lwem. Czujecie różnicę? Żeby zobaczyć się ze lwem, trzeba wejść do jego klatki. I gwarantuję wam, że jeżeli ze lwem się w ten sposób spotkacie, doznacie takiej zmiany, że nikt was nie pozna. I wtedy możecie wyjść stamtąd, jeżeli będzie to możliwe, i powiedzieć: widziałem, byłem w zoo, widziałem się ze lwem. I nikt nie będzie w to wątpił, ponieważ żaden organ waszego ciała nie będzie na swoim miejscu. Wszystko będzie przestawione, bo spotkaliśmy się ze lwem. Jak byliśmy dziećmi, opowiadaliśmy taką misjonarską historię, że misjonarz w buszu afrykańskim spotkał się ze lwem. Tak oko w oko i wiedział, co go czeka. I nagle modli się i mówi: Boże, tak jak z wody zrobiłeś wino, tak z tego lwa zrób chrześcijanina. I otwiera oko, patrzy, a lew siedzi na tylnych łapach, łapki przednie ma złożone i mówi: Boże, przez 3 dni nic nie jadłem, dziękuję Ci za ten posiłek. Kochani, nikt nie może zobaczyć się ze lwem i pozostać żywym lub niezmienionym. Jak myślisz, co się stanie z człowiekiem, który zobaczy się z Bogiem? W najlepszym wypadku będzie obdarty ze swojej skóry. I chciałbym, abyście mogli spojrzeć razem ze mną na ludzi, którzy doświadczyli takiego spotkania. W dzieciństwie, kiedy byłem mały, śpiewano mi piosenkę, po której nie mogłem spać, a potem mi już tej piosenki brakowało. I dzisiaj my tak bardzo skupiamy się, żeby nasze dzieci nie były nastawione na stres. Wiecie, co mi śpiewano, jak byłem mały? I wam też, jak macie więcej niż 40 lat. Uciekaj, myszko, do dziury, bo cię złapie kot bury, a jak cię złapie kot bury, to cię obedrze ze skóry. Jaka wartość moralna w tej piosence była, że wiecie, dzieci mają wyobraźnię. Ja miałem wyobraźnię. Ja sobie wyobraziłem ten moment, co ten kot z tą myszką robi. Nie mogłem spać. Dlatego nie dziwcie się, że dzisiaj jestem, jaki jestem. Na takich piosenkach jestem wychowany. Kochani, jeżeli spotykamy się z Bogiem, Biblia mówi, że przynajmniej musimy być obdarci z naszej skóry. Otwórzmy Księgę Izajasza, 6 rozdział. Księga Izajasza, 6 rozdział. Mamy proroka Izajasza, który udaje się do świątyni, ażeby sobie popłakać. Nie wiem, czy kiedykolwiek udawaliście się do cichego miejsca, do kościoła, gdzie nikt wam nie będzie przeszkadzał, usiedliście w ławce, żeby sobie po prostu popłakać. Mężczyźni też. Tylko upewniamy się wtedy, żeby nikt nas nie widział. I tak Izajasz w roku śmierci króla Uzjasza poszedł do świątyni, żeby opłakiwać jego śmierć. I nagle doznaje przeżycia duchowego. Zauważcie w 6 wersecie. Widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Izajasz żyje na ziemi i jest mu dozwolone, ażeby zobaczył się z Bogiem. I nagle widzi moment, widzi scenę przed tronem, że są tam stworzenia, które wołają: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Bóg przede wszystkim jest święty, jest łaskawy, jest sprawiedliwy, ale Jego świętość jest tak wielka, że wszystko się trzęsło od potężnego głosu tam. Był dym, był ogień. I 5 werset mówi tak: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Izajasz wiedział, jaki los jego czeka. Koniec z nim, martwy będzie. Ale co się dzieje? Boży atrybut miłości, miłosierdzia przejmuje, zaczyna dominować w tym momencie. I nagle jest sytuacja. Jeden z serafów, stworzeń niebieskich, wziął do ręki rozżarzony węgielek i umieścił go na ustach Izajasza i rzekł: oto dotknięto to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a Twój grzech jest odpuszczony. Izajasz, który jest płochliwy wcześniej, który skupia się na sobie, który jest egoistyczny, nagle doznaje spotkania z żywym, świętym Bogiem. I wiecie, co się dzieje? Izajasz tam umiera. Ale Bóg nie pozwala mu pozostać w stanie śmierci. Nagle Bóg mówi, skoro już się znalazłeś w mojej obecności, twoja wina będzie odpuszczona, twoje usta będą oczyszczone, twoje serce będzie oczyszczone, ponieważ grzech twój jest odpuszczony i od razu otrzymasz pracę. Kogo poślę i kto tam pójdzie do tych ludzi, do których chcę dotrzeć z moim słowem? I Izajasz mówi w tym momencie, oto jestem, poślij mnie. Jest obdarty ze swojej skóry egoizmu, skupiania się tylko na sobie, na swoich własnych przygnębieniach albo radościach. Izajasz nagle mówi, Panie, ja już nie żyję dla siebie, poślij mnie, zrób ze mną co chcesz, chcę żyć dla Ciebie i wypełniać Twoją wolę. Widzicie starego Izajasza i jego śmierć i nowego Izajasza? To jest to, co się dzieje, kiedy człowiek spotyka się z Bogiem. Mamy drugiego człowieka, który również został obdarty ze skóry i manifestacją tego była zmiana jego imienia. Abram, którego dzisiaj znamy jako Abrahama, ojca narodów. Jeżeli ktoś sobie chce przeczytać tą historię, dzisiaj dla zaoszczędzenia czasu nie będziemy czytali. Pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział, przepraszam, druga Mojżeszowa, 17 rozdział. Pierwsze 6 wersetów, albo cały nawet rozdział sobie przeczytajcie. Tam macie sytuację, gdzie Abraham wcześniej usłyszał o Bożym przymierzu, że uczyni go ojcem wielu narodów. I nagle nie ma potomstwa. I rozmawia o tym ze swoją żoną i ci, którzy czytacie Biblię, znacie tą historię, że żona wymyśliła, jak pomóc Bogu i przyprowadziła młodą dziewczynę, która ma na imię Hagar i mówi, Abrahamie, współżyj z nią. I w tamtych czasach, żebyście wiedzieli, to nie była rzecz niemoralna. To było do zaakceptowania kulturowo. Abraham musiał ją przyjąć jako jedną ze swoich żon i się nią opiekować. To nie było tak jak dzisiaj, że to była kobieta, która tylko będzie nosić dziecko Abrahama. Ale co się stało? Bogu się to nie podobało, ponieważ Bóg miał inny plan. I urodził się Iszmael i od tego momentu w domu Abrahama była kłótnia, wojna pomiędzy Hagar a Sarą. I Bogu się to nie podobało. Ale Bóg daje nową szansę i kiedy Abraham już ma 120 lat, a Sara ma 90 lat, Bóg po raz drugi przychodzi do Abrahama i mówi, Abrahamie, chcę z Tobą zawrzeć przymierze, że będziesz ojcem wielu narodów. Abraham patrzy na Boga i mówi, Abram wtedy jeszcze patrzy na Boga i mówi, Boże, jak to jest możliwe? No chyba, że pobłogosławisz Iszmaelowi, a Bóg przypomina Abrahamowi i mówi, nie, nie, mój plan jest, że innego potomka chcę ci dać, z którego będą wychodziły narody błogosławione przeze mnie. I Abraham mówi, jak to? Ja 120 lat, moja żona ma 90 lat, jak to jest możliwe? I Bóg do niego mówi, to co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Kochani, od tego momentu, po spotkaniu Abrahama z Bogiem, który otrzymał imię Abraham, ojciec narodów, i imię Saraj zostało zmienione na imię Sara. Słowo Boże mówi, że od tego momentu Bóg dał im taki okres małżeński, jakiego nie doświadczyli w młodości. W rezultacie tego rodzi się Izaak. Mówiliśmy o Izajaszu. Izaak. I Bóg realizuje swoje błogosławieństwo. Przez Izaaka błogosławieństwo spływa na wszystkich potomków Abrahama, jak również poprzez Chrystusa, który jest potomkiem Abrahama. Każdy człowiek, który staje się chrześcijaninem, wierzącym w Chrystusa, automatycznie staje się duchowym potomkiem Abrahama. I wszystkie błogosławieństwa, które Bóg obiecał Abrahamowi, stają się udziałem twoim, jeżeli jesteś potomkiem Abrahama przez wiarę w Chrystusa. Abraham doświadczył totalnej przemiany, przemiany imienia. Mamy jeszcze jednego człowieka, o którym chciałbym powiedzieć, który również zobaczył Boga, który spotkał się z Bogiem. Zobaczył się z Bogiem. Zobaczył się, spotkał się ze lwem w klatce. Doznał takiej przemiany. I może tutaj otwórzmy na chwilę Dzieje Apostolskie, 22 rozdział. Dzieje Apostolskie, 22 rozdział. I co prawda w 22 rozdziale mamy już tylko sprawozdanie tego nowego człowieka z tego, co się wydarzyło, a jest opisane chyba w 8 rozdziale. Człowiek ma na imię Saul. I w tym momencie już jako nowy człowiek, Saul obdarty ze skóry, mamy Pawła, który składa świadectwo przed Żydami. I w 4 wersecie Paweł mówi tak, że kiedy byłem Saulem w swojej starej skórze, drogę pańską prześladowałem, inaczej chrześcijan, aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, czyli mężczyzn, jak i kobiety. To jest Saul. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem i cała rada starszych, od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić, przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. I niektórzy byli skazywani na śmierć w rezultacie tego, co Saul robił. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. Spotkanie z Bogiem. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań, idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. I niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu, cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie rzekł: bracie Saulu. Przez jakiś czas chrześcijanie się go bali, zamykali. Mówili, że on udaje po to, żeby wejść w nasze kręgi i dowiedzieć się więcej. Ale Ananiasz otrzymał słowo od Boga, to 8 rozdział nam o tym mówi, że przyjdzie taki i taki, taki już obdarty z tej skóry prześladowcy, przestępcy, okrutnego człowieka. I on jest gotowy, aby przyodziać tą nową skórę. I w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego, a on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał... Zauważcie na ten werset. Przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego. Kto tutaj jest tym sprawiedliwym, studenci Biblii? Bóg. Abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos ust jego, ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. Dlatego Paweł może się nazywać apostołem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oglądał Chrystusa. By być zaliczonym do tej grupy, do tej dynastii apostołów, którzy byli z Chrystusem. Co prawda Paweł później siebie nazywa poronionym płodem, najmniejszym z apostołów, to jednak mówi: jestem apostołem, bo widziałem, oglądałem Pana, oglądałem Sprawiedliwego, spotkałem się z Nim, doświadczyłem tego. Kochani, posłuchajcie prawdy. Bóg nie może użyć człowieka wyraźnie, dopóki nie zrani go poważnie. W dzisiejszej dobie unikania bólu jeden z największych biznesów farmaceutycznych to jest sprzedaż środków przeciwbólowych w dzisiejszych czasach. Troszeczkę boli ząb, już tabletka. Dziecko troszkę zapłacze, już się ładuje. Niedawno w gazecie pisano, że te wszystkie popularne przeciwbólowe lekarstwa dla dzieci zostały zdjęte z półek. Okazało się, że bardzo, bardzo szkodliwe. Bóg w jakimś celu to uczynił, że jak ząbki dla małego dziecka idą, to boli, ponieważ ten ból wytwarza coś w tym dziecku. A my, kiedy naładujemy to dziecko tymi środkami, które nie wie w ogóle, co się dzieje, oczy ma za mgłą, rozmijamy się z celem, który Bóg ustanowił. Oczywiście, ja też jestem winny tego, że miałem w swoich ustach i łykałem środki przeciwbólowe, kiedy ból już jest nieznośny. Jeżeli do 4 nad ranem dziecko cię przytrzyma, daj mu coś. Ale o 7 wieczorem nie dawaj dziecku czegoś tylko po to, że gdyby miały boleć ząbki, żeby spało. Bo niektórzy z nas bierzemy tabletki, kiedy boli. Bierzemy tabletki, że gdyby miało boleć, żeby nie bolało. Jeżeli chcemy być tymi, którzy mogą powiedzieć: widziałem się z Bogiem, musisz być gotowy na to, żeby być obdarty ze skóry. Przypomina mi się historia, kiedy byłem mały i po świętach chodzili księża po kolędzie, zawsze przyjmowaliśmy księdza. I u nas zawsze ksiądz długo siedział. Czasem nawet dwie herbaty wypił. Lubiał rozmawiać. Tata zawsze przychodził trochę wcześniej z pracy, żeby gdyby przypadkiem wcześniej przyszedł, była okazja porozmawiać. Kiedyś w większych detalach opowiadałem tą historię. Dzisiaj w dobie internetu wiem, że wiele ludzi słucha tych kazań w moim rodzinnym mieście. Chciałbym to ogólnie powiedzieć. I pewien ksiądz, który tego roku przyszedł do nas, siedział chyba 2 godziny i rozmawiał. I były momenty, że oczy miał załzawione. Były momenty, że spuszczał głowę i kiwał głową w ten sposób i mówi: nigdy tego nie słyszałem. Rzeczywiście jest to w Słowie Bożym. I tata z nim rozmawiał, ja się przysłuchiwałem tej rozmowie i tata mówi: jeżeli ksiądz by chciał. Wyobraźcie sobie tę sytuację. To nie jest pod adresem kościoła. Mówimy o tym człowieku, o tym człowieku. Pastorzy też mogą być tacy. I tata mówi do niego: jeżeli ksiądz by chciał, to możemy teraz się pomodlić i ksiądz może przyjąć Jezusa do swojego serca jako swojego osobistego Zbawiciela. Pomyślcie, mężczyzna w sutannie siedzi po święceniach kapłańskich. Łzy mu lecą po twarzy. Tata był pastorem, ale wtedy nasze kościoły nie były w stanie utrzymywać. W czasach komunistycznych były to małe kościoły, więc tata był z zawodu tokarzem, ślusarzem. Za paznokciami miał resztki smaru. I te dwie ręce się spotkały w modlitwie. Ale zanim się pomodlili, jest taki moment walki. Nagle, jak gdyby on się otrząsnął z tego i mówi, tak spojrzał prosto w oczy mojemu ojcu i mówi: nie. Nie mogę dać swojej skóry sprzedać. Ja to jak dzisiaj pamiętam. I tata mówi: to w takim razie ksiądz nie zrozumiał. Ja nie proponuję przejścia z jednego kościoła do drugiego. Nikt nie chce kupić księdza skóry. Ja tylko proponuję, czy ksiądz chce przyjąć Jezusa, zaufać Jezusowi i tylko Jezusowi, jeśli chodzi o swoje życie wieczne. I on wtedy puścił rękę i mówi: nie jestem jeszcze gotowy. 3 tygodnie później dowiedzieliśmy się, że zginął w wypadku samochodowym. Młody. Kiedy ciało jego w trumnie było wystawione w kościele i poszliśmy oglądać dzień pogrzebu, bardzo wyraźnie było napisane nad jego trumną: tylko w Chrystusie moim Panu złożyłem swoją nadzieję. I mnie to tak uderzyło i sobie myślę: ktoś pięknie to napisał. I mówię do taty, mówię: słuchaj tato, przydałoby się dowiedzieć, jaka jest historia, jaka jest geneza tego, że tak zostało napisane. I kochani, pofatygowaliśmy się dowiedzieć, że kiedy uległ wypadkowi, nie zginął na miejscu, leżał jeszcze w szpitalu. I ci, którzy byli przy nim, mówili, że cały czas się modlił do Chrystusa i poprosił, że jeżeli z tego nie wyjdzie, aby nad jego trumną było właśnie tak, a nie inaczej napisane. Bóg nie może użyć człowieka wyraźnie, dopóki nie zrani go poważnie. Bóg się objawił ludziom, aby ludzie mogli go widzieć. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale, 14 wersecie i 18 mamy zapisane takie słowa: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, a wcześniej to Słowo jest Bogiem, napisane jest. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I 18 werset. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Kochani, Bóg objawił się w osobie Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto zapragnie widzieć się z Bogiem, doznać przemiany, obdarcia ze skóry swojej, tej wstrętnej, grzesznej skóry, mógł doświadczyć tego. W tej samej Ewangelii, w 12 rozdziale, posłuchajcie, mamy taką sytuację, 12 rozdział, 21 werset, to sobie możecie zanotować. Mamy opisanych Greków, o których wiele nie wiemy, którzy przyszli do jednego z uczniów i mówią: Panie, chcemy Jezusa widzieć. I zostało im to udostępnione. W Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, w 3 wersecie, mamy zapisane o historię nawrócenia się Zacheusza. I historia ta rozpoczyna się, że był to przełożony nad celnikami człowiek małego wzrostu, który zapragnął Jezusa widzieć. A dlatego, że był małego wzrostu, ludzie mu zasłaniali. Jest napisane, że wspiął się na drzewo, żeby z drzewa zobaczyć Jezusa. I historię tą znamy jako tą, że Pan Jezus przechodzi, zatrzymuje się i mówi: Zacheuszu, zejdź z drzewa, ponieważ dzisiaj chcę zatrzymać się w Twoim domu. I ten moment spotkania z Jezusem, Zacheusz ze starą skórą wchodzi na drzewo, schodzi już nowym człowiekiem, bo kiedy zszedł, mówi: Panie, w moim domu. A w tym samym czasie ludzie mówią: słyszałeś to? W domu grzesznika chce się gościną zatrzymać. Jak to jest możliwe? I nagle Zacheusz już w nowej skórze mówi: Panie, jeżeli kogoś oszukałem, oddam czterokrotnie, a biednym rozdam połowę swojego majątku. Od razu widać było przemianę człowieka już w innej skórze. Jako ludzie, którzy boimy się bólu, uciekamy od tego. Kochani, nie ma innej możliwości, jak tylko spotkać się ze lwem. Jak tylko spotkać się z Bogiem i poddać Mu się, niech strzępy polecą z naszej skóry egoizmu, pożądliwości, chciwości, materializmu, uznania, gniewu, zazdrości. To jest to, co nosimy na sobie, całą grzeszność swoją. I Bóg proponuje nam spotkanie, w rezultacie czego otrzymamy coś nowego, staniemy się nowymi ludźmi. Ale czasem to boli. I kochani, nie jest to tylko jednorazowe spotkanie, ale kiedy już doświadczymy tego, jest napisane, że Bóg od czasu do czasu wypożycza nas sobie, aby otrząsnąć nas z tego, co zbieramy sobie po drodze i oczyścić nas. I wiele razy jest to bolesne. I dlatego każdy, kto przechodzi czasem sytuacje trudne i ciężkie, przyjmijcie to jako Boże działanie w waszym życiu, ponieważ w rezultacie będziecie nowymi ludźmi, o których będzie można powiedzieć: oni spotkali się z lwem. Z egoizmu nie można się otrząsnąć, bo usłyszeliśmy kazanie. Z materializmu nie można się uwolnić, bo usłyszeliśmy kazanie. Kochani, z pewnych nałogów, przyzwyczajeń, niektórzy z was z pewnymi przywarami walczycie całe lata, nawet będąc tu w tym kościele. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz czyjś, kiedy tak mówię. Dlatego, że boicie się bólu. Byle niepowodzenie, byle załamanie. Już, a gdzie Bóg, gdzie Jego miłość? Z nikim nie rozmawiam, wycofuję się, chowam. Taki płaczesz, taki laluś, który nie pozwoli sobie, ażeby Bóg cokolwiek w jego życiu mógł prawdziwie zrobić. Próbowaliście ćwiczyć, kiedy przez jakiś czas nie ćwiczyliście? Wczoraj mieliśmy spotkanie i w skrócie wypowiedziałem się, że mój terapeuta powiedział to i to. I goście, z którymi miałem spotkanie, patrzą na mnie i mówią: ty masz terapeutę? Ja tak... mam, tylko fizykoterapeutę, bo uszkodziłem ramię na nartach i teraz chodzę na fizykoterapię. I okazało się, że dowiedziałem się, że ja w swoim mechanice ruchów nie używam bioder. To jest lekcja dla was wszystkich, którzy bioder nie używacie. Ja się ruszam tak, zamiast tak. I tego mnie nauczyli. Taki wielki dwumetrowy mężczyzna, jak mnie wziął w obroty, bo najpierw była taka studentka, dziewczyna, która całym sercem, o właśnie, całym sercem podeszła, ale ona drobna, słaba, co ona z takim chłopem zrobi jak ja? I wreszcie przekazano mnie dla takiego chłopa dwumetrowego, kochani, jak mnie wziął w swoje ręce, to jak mi się spotkał z lwem. Jak mnie chwycił za biodra z tyłu, jak mnie zaczął ruszać, to myślałem, że się nie podniosę. I wiecie, co się stało? Przez dwa dni chodzić nie mogłem. I sobie myślę, to jest terapia? I on powiedział mi coś takiego, rozruszasz biodra, ramię się przestanie boleć. I rzeczywiście tak się dzieje. Naprawdę, nie wiem, jeżeli komuś z was mówiłem, ja nie mogłem. Marynarkę ubierałem w ten sposób, że rękę wkładałem później w ten sposób. I nagle, co się stało? Biodro mi rozruszali. Spotkanie. Ale był ból. I po dwóch dniach sobie pomyślałem, nie idę na tą terapię, bo boli. To byłby największy błąd mój. I kochani, kiedy Bóg bierze nas w swoje ręce, to boli. Nie bójmy się tego bólu. Nie bójmy się tych okoliczności, które Bóg przyzwala, że wydaje nam się, że całe życie nam się rozwala. Bóg coś robi. Mów tylko, Panie, pomóż mi ufać i wierzyć. Nie wiem, co robi z moim życiem, ale ufam Ci. Zobaczysz, ponieważ Słowo Boże mówi, kto Mu ufa, nigdy nie będzie zawstydzony. Amen. Tylko czy wierzysz w to? Nie bierz swojego życia w swoje ręce. A cokolwiek Bóg nie zdąży zrobić za życia tutaj na ziemi, zostanie ten deficyt wyrównany w ciągu jednej sekundy, kiedy się z nim spotkasz, w okamgnieniu. I tym słowem chcę zakończyć. Pierwszy list Jana, 3 rozdział i 2 werset. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się On, Chrystus, objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim On jest. Kochani, to będzie kulminacyjny moment, inauguracja. Ostatnie wyrównanie moich niedociągnięć, bo zobaczę się z Chrystusem takim, jakim On jest. Teraz nie mogę Go takim zobaczyć, bo bym nie został żywy. Nic by ze mnie nie zostało. Ale przyjdzie dzień, kiedy twarzą w twarz się z Nim spotkamy i te wszystkie niedociągnięcia, o których dzisiaj mówisz Bogu, Boże, a jeszcze to, a jeszcze tamto, zostanie to wyrównane. Wypadałoby przeciągnąć o następne pół godziny, bo aż chce mi się mówić o życiu w Jego obecności. Co się dzieje z człowiekiem, który właśnie doświadczy takiego obdarcia ze skóry? Jaka jest różnica pomiędzy życiem przed i życiem po? Jeżeli pozwolicie mi, to w przyszłą niedzielę zechcę się podzielić. Ciągle będziemy w wersecie 8. Życie w Jego obecności, życie już z tą nową skórą. Zechcemy wam o tym powiedzieć. Jedna z ceny, o czym będziemy mówili w przyszłym tygodniu, zachęcam was, żebyście przyszli, to jest prześladowanie. Jest napisane, że wszyscy ci, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą cierpieć co? Prześladowanie. Słowo Boże o tym mówi. I to są następne błogosławieństwa, o których Pan Jezus mówi, że błogosławieni jesteście, kiedy was nienawidzą, wszelkie zło na was mówić będą, kiedy będą was prześladować. Róbcie pewne rzeczy. O tym będziemy mówili za tydzień. Dlatego jeżeli cierpisz prześladowanie z tego powodu, że jesteś chrześcijaninem, zarzucają ci, że w jakiejś sekcie jesteś, że nie rozumieją tego, co się stało, w swoim domu cierpisz prześladowanie, kiedy otworzysz usta i powiesz o Jezusie, ludzie myślą, że jesteś jakiś nawiedzony. Przyjdź, to będzie słowo do ciebie, drugich też na to przyprowadź. Teraz kończąc, być może niektórzy z was jesteście w takim trakcie, czujecie ten ból obdzierania ze skóry. Bóg odbiera, odcina rzeczy, które są niekorzystne, niepożyteczne, grzeszne. Bóg z was chce zrobić kogoś nowego. Przeżywacie jakiś kryzys. To nie jest czas, żeby uciekać, chować się. Ludzie boją się bólu. Nie bój się bólu. Poddaj się Bogu, a zobaczysz. Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Kiedy będziemy się modlili teraz, powiedz Bogu o tym. Nawet przeproś Go za to, że uciekasz, chowasz się. Kiedy przeżywamy taki ból, kochani, to nie jest czas, ażeby koić ten ból rzeczami, które nie leczą. Środki przeciwbólowe nie leczą, otumaniają symptomy. To nie jest czas, ażeby się zrelaksować. To nie jest czas, ażeby wypożyczyć następny film, by przestać o tym myśleć. To nie jest czas, kiedy inni może sięgają po jakieś środki odurzające. To nie jest czas na to. Czas jest teraz powiedzieć: Panie, co robisz z moim życiem, że przez coś takiego przechodzę? Co robisz z moim życiem? Pomóż mi ufać, pomóż mi trwać przy Tobie i rób ze mną, co chcesz. To jest czas, żeby coś takiego Bogu powiedzieć. To jest czas, żeby teraz Biblię zacząć czytać. To jest czas, żeby zagłębić się w Jego Słowo, kiedy przechodzisz przez coś takiego. Bóg przeprowadza swoją operację nad Tobą, swoją plastyczną operację na otwartym sercu. Dokonuje przemiany w Twoim życiu. I wiecie, Bóg nie używa znieczulenia. Bóg to robi na żywej skórze. I dlatego musisz Mu ufać. I nie bój się bólu. Zaufaj Mu, a zobaczysz. Nie będziesz żałował. Niektórzy z Was po prostu muszą zaufać Chrystusowi, wyznać Mu grzechy. Inni muszą powiedzieć: Panie, dopomóż mi przetrwać ten kryzys. Ale nie uciekaj. Panie, dziękujemy Ci, że możemy Ci ufać. Że nie jest to produkt naszej wyobraźni, ale Ty jesteś prawdziwym Bogiem. To Ty jesteś tym lwem z Judy, który dokonujesz przemiany w naszym życiu. I Panie, chcemy Ci powiedzieć, jakże często boli do stopnia braku wytrzymałości, Panie. Czasem nie jesteśmy w stanie już znieść tego. I teraz szczególnie, Panie, modlę się o osoby, które przez taki stan przechodzą. Stan przemiany. Panie, dopomóż im, aby nie uciekali jak Jonasz, aby poddali się Twojej operacji, aby mogli, Panie, doświadczyć zranienia z Twojej ręki, jak również uleczenia. Gdyż wtedy, Panie, jesteśmy przygotowani do tego, aby żyć w Twojej obecności. Wtedy właśnie Ty jesteś realny, rzeczywisty w naszym życiu. Wtedy, Panie, możemy powiedzieć, że zobaczyliśmy się z Bogiem. I umarliśmy. Gdzie moja stara natura, grzeszna natura została pogrzebana. I powstałem do nowego życia. Z nową szatą, z nową skórą. Panie, modlę się o każdą osobę dzisiaj, która jest u kresu wytrzymałości, aby Twoja łaska okazała się obfita. Abyś dopomógł, Panie, przetrzymać ten piec ognia. Abyśmy mogli wyjść jak złoto po drugiej stronie wypławieni, przygotowani do tego, aby doświadczać Ciebie w sposób błogi i słodki. I abyś nas używał, Panie, dla Twojej chwały. Panie, jest to coś, co nada wartości naszemu życiu. Bo będziemy wiedzieli, że spotkaliśmy się z Bogiem. Panie, tak jak Saul doświadczył spotkania z Tobą i stał się apostołem Pawłem, z tego, który niszczył Kościół, stał się jednym z wielkich budowniczych Kościoła. Tak, Panie, możesz tego dokonać i w naszym życiu. Pomóż nam, Panie, zaufać Ci. Bądź z nami przez resztę tego dnia i resztę tego tygodnia, aż ponownie się spotkamy. Dla Twojej chwały. Amen.